Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a dziś moim gościem jest Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Pana.
Spotykamy się ze względu na Europejskie Dni Dziedzictwa, ale zanim przejdziemy do najważniejszej części, chciałem zapytać Pana o to, co pewnie myśli spora część naszych słuchaczy. Kogo obchodzą jakieś starocie, a od siebie dodam, dlaczego powinny obchodzić?
Może ja powiem też dosyć przewrotnie. Myślę, że każdy z nas, który żyje i funkcjonuje, też kiedyś będzie starocią.
Skoro więc wyjaśniliśmy sobie tę kwestię, to warto teraz przejść do Dni Dziedzictwa. O co chodzi w tym wydarzeniu i skąd wzięło się w Stargardzie?
To jest wydarzenie ogólnopolskie, ono dotyczy szerszej przestrzeni. Stargard oczywiście, jak to bywa przez lata, wpisuje się w to zagadnienie. Wrzesień jest takim momentem, gdzie mamy oczywiście wiele dat związanych z naszą przyszłością narodową. Mowa tutaj o 1 września, 17 września, ale to także czas takiej refleksji ogólnopolskiej dotyczącej naszej przeszłości jako narodu, jako przestrzeni, jako państwa. Wiemy, że nasz obszar jest specyficzny dosyć, jeżeli chodzi o Pomorze Zachodnie i wpisując się w zagadnienia, które dotyczą głównie Polski centralnej, tej Polski rdzennej, pokazuje to też naszą inność, ale z drugiej strony też adaptację nas, Polaków, na Pomorze Zachodnim. Wobec tego, czego Stargard ze swoją przeszłością także doskonale wpisuje się w EDD.
Jednym z celów EDD jest promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego. Jakie różnorodności reprezentuje Stargard?
No, Stargard przede wszystkim jest różnorodny pod względem etnicznym, jeżeli popatrzymy na tą przeszłość naszą demograficzną po roku 45. Do 45 większość mieszkańców to byli oczywiście Niemcy, oczywiście do momentu eksterminacji i wywozu gminy żydowskiej, no wiemy, że mieliśmy dosyć sporo gminę żydowską w Stargardzie. Natomiast po roku 45 byli to Polacy, ale byli to także Ukraińcy, Łemkowie, Bojkowie, czyli mniejszości narodowe, które tworzyły do końca II wojny światowej obszar, który należał wcześniej do Rzeczpospolitej. Te osoby znalazły się na ziemiach zachodnich, w tym i naszym Stargardzie. To jest ta różnorodność.
W Europejskich Dniach Dziedzictwa chodzi także o podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Jak na przykładzie Stargardu wy w muzeum chcecie to osiągnąć?
No przede wszystkim mówiąc o obiektach zabytkowych, które kulturowo nie są z nami związane, ale jednak urodziliśmy się tutaj, wzrastamy tutaj, wobec czego ta przestrzeń nas otacza. Czyli możemy powiedzieć wprost, że identyfikujemy się z tą przestrzenią, skoro tutaj żyjemy, funkcjonujemy, uczymy się, pracujemy. Wobec czego zabytki jak Kościół Mariacki, jak kamienica, w której ma odbyć się chociażby spektakl, na który serdecznie Państwa zapraszam, kolej, która powstawała w połowie XIX stulecia, nie była związana z nami, a jednak teraz jest. To są te elementy, o których właśnie Pan mówi.
To może teraz do sedna. Co pracownicy muzeum przygotowali dla nas w ten weekend?
W ten weekend chciałbym zaprosić na kilka wydarzeń, przede wszystkim 14, właśnie w sobotę. Mamy do czynienia z takim spektaklem, który będzie w jednej z kamienic przy ulicy Limanowskiego, konkretnie Limanowskiego 26, podwórko i ta kamienica. To jest impreza przygotowana przez Patrycję Jakubiak i Przemka Antczaka z działu edukacji naszego muzeum. To jest spotkanie z mieszkańcami Stargardu, ale także jakby przybliżenie przestrzeni i mowa o tym, jak wyglądał dawny Stargard, ale także ludzie, którzy tworzyli ten dawny Stargard, bo przecież bez ludzi nie byłoby pełnej przestrzeni, o której tutaj mówimy. Kolejno jest wykład o godzinie 20, dosyć ciekawym obiekcie, chyba najciekawszym względem zabytkowym w Kościele Mariackim. Zawsze wydarzenia w Kościele Mariackim cieszą się dużą popularnością, szczególnie jeżeli odbywają się wieczorem przy albo zgaszonym świetle, przy pochodniach, albo po prostu przy ograniczonym oświetleniu. Tym razem tematem wykładu, który przygotował Marcin Burdziej wespół ze mną, jest mowa, przybliżenie Państwu osoby Petera Groeninga oraz jego fundacji, ale także już omówimy wstępne wyniki naszych badań wykopaliskowych.
O tym jeszcze powiemy.
Które prowadziliśmy. Kolejno mamy też do czynienia z wydarzeniem, które związane jest ze zwiedzaniem węzła kolejowego naszego stargardzkiego. Tu stacja Stargard, witamy podróżnych. Tutaj prowadzenie Piotra Tarnawskiego, które w sobotę za tydzień, czyli 21 września będzie miało miejsce. Dworzec Stargardzie o godzinie 12 jest tu głównym miejscem realizacji tego projektu. Następnie niedziela, 13 października mamy rajd pieszy, który poprowadzi nasz kolega Andrzej Bierca. Trasą Kluczewo, Burzykowo, Słotnica, Kluczewo, około 8 km. Mamy nadzieję, że będzie pogoda. Czyli jest to obszar dawnego lotniska.
Zaczęliśmy tę rozmowę od staroci, jeśli mogę się tak wyrazić. Więc mam pytanie do Pana jako dyrektora muzeum. Jaki staroć najbardziej Panu podoba się w Stargardzie?
No, Kościół Mariacki jest bezdyskusyjny, to jest sprawa oczywista. Nie ma osoby, którą poznałem, a która by się nie zachwyciła Kościołem Mariackim, albo że nie wiedziała, że taki obiekt w ogóle w naszym mieście jest. Pod względem kubatury, założenia architektonicznego, detalu, który tam jest, koloru we wnętrzu, widzieli sporo budowli w różnych miejscach Europy. Mówię tutaj oczywiście o budowlach średniowiecznych, dlatego ograniczę ten obszar tylko do tego obszaru. Natomiast Kościół Mariacki zupełnie, można powiedzieć, powala. Ale mury obronne robią też wrażenie, krzyż pokutny, który jest w ogóle poza dyskusją, nie ma sobie równych. Ale dla mnie jako archeologa oczywiście jest to wiele zabytków archeologicznych, które wydobywamy z ziemi, które tworzą zupełnie inny obraz naszego miasta, uszczegóławiają przede wszystkim to życie codzienne. Bo dla mnie ważny jest człowiek, ten dawny. Bo on też żył, funkcjonował i chcemy się o tym życiu też coś więcej dowiedzieć.
Pomówmy więc o człowieku, bo mając pana w studio, nie mogę nie zapytać o postępy w pracach nad kryptą Petera Greninga. Co tam się teraz dzieje? W jakim jesteście etapie i kiedy możemy liczyć na podsumowanie badań?
Obecnie zakończyliśmy prace wykopaliskowe, natomiast teraz poddawane są analizom poszczególne zabytki, które zostały wykopane, ale także szczątki kostne, zebrane w trakcie prac. Mowa tutaj o samym grobie Petera Greninga, jak i jego małżonki Małgorzaty, czyli Margarety. Badają w tej chwili te szczątki kostne genetycy i antropolodzy, ale również zajmują się pozostałościami tkanin, które wydobyliśmy przede wszystkim z grobu Petera Greninga, historycy odzieży, tekstyliów. I w tej chwili pani profesor Drążkowska z Torunia przeprowadza konserwację czapki domowej lub też kołpaka, w który wyposażony był on podczas swojej ostatniej podróży. Mowa tutaj o takiej czapce dosyć ciekawej, bo wykonanej z jedwabnego atłasu, także jest to bardzo bogate wyposażenie. I jeszcze ciekawe wyniki, myślę, że jedne z najciekawszych będą dotyczyły analizy archeobotanicznych pozostałości, czyli pozostałości roślin, które odkryliśmy w obu trumnach, a przede wszystkim w trumnie Petera Greninga, bo tam mamy do czynienia naprawdę z niebywałymi roślinami, które przybyły do nas z bardzo dalekich krajów, mowa tutaj o Azji.
Czy coś, co zobaczył pan po wejściu do krypty Petera Greninga, pana zaskoczyło, zaciekawiło?
To znaczy, może tyle, że troszeczkę opadły nasze emocje wtedy, kiedy okazało się, że niestety szczątki Petera Greninga zachowały się w złym stanie. Ale to z powodów kilku. Mowa tutaj przede wszystkim o zasypaniu tej krypty już w momencie pochowania Greninga dosyć żwirowatym piaskiem, który przypuszczał wilgoć, a po drugie właśnie ta obecność wilgoci w komorze grobowej, która spowodowała rozkład kości. Dlatego, że ta cała biomasa, która tam była w trakcie rozkładu, spowodowała to, że te kości zostały osłabione. Trumna podtrzymywana była na wysokości głowy przez cegły, gdzie trumna siadła, to po prostu w tym momencie ta czaszka, która znajdowała się w tamtym miejscu, uległa dosyć sporemu zniszczeniu i nie będziemy mogli niestety na podstawie kości czaszki zrekonstruować twarzy czaszki, czyli nie zobaczymy Petera Greninga, jak mniej więcej wyglądał. Nadal będziemy się ograniczali do tych portretów, które znamy. Ale to i tak jest dobrze, że mamy w ogóle jego portret, bo mamy przecież wielu Stargardzian, którzy piastowali odpowiednie stanowiska w historii naszego miasta, a niestety takich portretów nie posiadamy.
Badania archeologiczne, wchodzenie do krypt dawno już zmarłych ludzi, według hollywoodzkiego obrazu wygląda trochę jak przygody Indiana Jonesa. A jak wygląda codzienność archeologa?
Może Indiana Jones jest takim dobrym momentem odskoczni, że archeologia jest przygodą. Na pewno jest przygodą, jeżeli ktoś, kto jest archeologiem, stara się ten zawód wykonywać zgodnie z odpowiednim przygotowaniem, ale także i tą werwą, która bez względu na wiek nie starzeje się. W przypadku Petera Greninga i krypt, które badamy, no tu można powiedzieć może nie o krypcie, a o komorach grobowych, bo to są komory grobowe, co są oczywiście rzeczy dosyć młode, bo nie wykraczające do czasu, gdzie mieliśmy starożytny Egipt, czy nawet Grecję, czy Rzym. Natomiast to 400 lat temu tylko było. Czy to jest mało? No, w perspektywie życia ludzkiego oczywiście nie. Ta przygoda jest najważniejsza i w tym momencie przede wszystkim wiedza, którą możemy się Państwem podzielić, a to na tym ma polegać, że ta wiedza nasza pozyskana w trakcie badań ma służyć społeczeństwu i mamy się jak najwięcej dowiedzieć o tej minionej rzeczywistości po to, żeby też pewne rzeczy, które mamy robić w przyszłości, wyglądały tak, a nie inaczej i moglibyśmy też czerpać garściami z doświadczeń tych, które mieli Stargardzianie dawni, te 400 lat temu nawet.
A czy uda mi się pana podpytać, co usłyszymy w weekend na temat Petera Greninga?
W weekend przede wszystkim zobaczymy, bo Pamiętacie Państwo, że uruchomiliśmy specjalnie taki profil na Facebooku Dziennik Pisany Skrypty, gdzie staraliśmy się codziennie przybliżać to, co się dzieje w trakcie naszych badań, ale mamy już w tej chwili pewne weryfikacje danych, wobec czego przede wszystkim Państwu na slajdach pokażemy, jak te badania wyglądały z większą ilością fotografii, ale także będziemy w stanie zweryfikować poszczególne nasze uwagi. Mamy też już na przykład datowanie C14 dotyczące pozostałości drewna, które odkryliśmy w krypcie Gröninga, które powiem tylko tyle, że się pokrywają oczywiście z chronologią związaną z pochówkiem Petera Gröninga.
Gdy widzieliśmy się ostatnio, mówił pan również o niezwykłym pomieszczeniu w piwnicy plebanii przy Stargardzkiej Kolegiacie. Co tam znaleźliście i dlaczego to jest takie ważne?
Ważne jest z tego powodu, że okazało się, że mamy pozostały do dzisiaj w piwnicy strop drewniany. To jest rzecz niebywała, bo jeżeli popatrzymy sobie na budynek, że wiemy, że on powstał gdzieś około 1500 roku i tylko tyle, to dzięki tym belkom, które zachowały się w stropie piwnicy, można było to sprawdzić, kiedy konkretnie budynek powstał, ponieważ są to belki oryginalne. Jak dzisiaj już wiemy, bo mamy wyniki i wiemy, że w 1512-13 roku ścięto drzewo po to, aby z drewna wykonać strop belkowy właśnie w tej kamienicy. I proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy pożar w 1540 roku, pożar w 1635, kataklizm II wojny światowej, ten budynek nie został zniszczony i od ponad pół tysiąca lat ten budynek stoi, mając oryginalny strop belkowy. Nie ma żadnego takiego miejsca na całym Pomorzu Zachodnim.
Kończąc naszą rozmowę, chciałbym zadać jeszcze osobiste pytanie. Przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem o panu takie zdanie. Szczególnym sentymentem darzy renesansowe kafle i wytwory ludwisarstwa. Ten sentyment ciągle w panu pozostaje?
Tak, mimo że się nie zajmuję czasami tą tematyką, ale w trakcie badań trafiamy na pozostałości ceramiki kaflowej czy ludwisarstwa. Z ludwisarstwa pisałem doktorat, z kafli pisałem habilitację, wobec czego z tego to wynika.
To może wyjaśnimy jeszcze na koniec słuchaczom, czym są owe renesansowe kafle i czym są wytwory ludwisarstwa, czym jest ludwisarstwo?
Kafle to oczywiście materiał ceramiczny, z którego powstawały dawniej piece. A dlaczego renesansowe? Bo one były wtedy najpiękniej zdobione. Tam była cała mowa świata ówczesnego, polityka, gospodarka, mentalność, ówczesne wychowanie, cnoty i wiele innych rzeczy, estetyka. Natomiast dlaczego ludwisarstwo? Ludwisarstwo to jest oczywiście rodzaj technicznej nauki, która wiąże się z odlewnictwem dzwonów i w ogóle przedmiotów z brązu. Jak ktoś woli, to można powiedzieć ze spiżu. W Stargardzie wytwarzano dzwony, odlewano takie brązowe, trójnożne kociołki, które były bardzo popularne w całym basenie Morza Bałtyckiego, w świecie hanzeatyckim. I to jest, proszę Państwa, to.
I na tym musimy kończyć. Moim gościem był Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.